5, 4, 3, 2, 1.
Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Cześć czołem, witajcie na Grubych Rozmowach, odcinek 40, okrągły 40 odcinek Grubych Rozmów. Ostatnio na poprzednim odcinku razem z Razerem i z Deuszem śmialiśmy się, że 40 odcinek idealnie wpasuje się gdzieś w okolice moich 40 urodzin i tak się mniej więcej stało. 40 lat skończyłem miesiąc temu, natomiast dziękuję za prawa. Nie będziemy na tym się koncentrować.
To nie były prawa press.
Oho, jeszcze lepiej. Nie będziemy się koncentrować na tym temacie. Chciałem tylko zaznaczyć, że tak jakoś to się śmiesznie zbiegło w czasie z tym odcinkiem numer 40. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Press Perez, a ze mną są, tak jak już słyszeliście, Piotr Kas.
Dzień dobry.
I Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad.
Witam serdecznie.
Bardzo, bardzo gorąco Was witam. Poznań kontratakuje, moi drodzy. Dzisiaj jest bardzo spontanicznie, mamy tematy wszelakie. Ja chciałem zacząć od czegoś bardzo okołogrubego.
Mogłeś podać skrytkę pocztową, pod którą majtki mam podsyłać.
Dokładnie, zapomniałem o tym. Zupełnie o tym zapomniałem, chociaż patrząc na przekrój naszych słuchaczy i fanów, to jednak...
To nie takie majtki
będziesz. To byłyby prawdopodobnie same męskie majtki, więc niekoniecznie bardzo bym chciał. Tutaj Kaskad, jak już w sumie zacząłem ten temat, to możemy się pochwalić, że na ostatnim spotkaniu poznańskim rozgrywkowym, które zorganizowaliście razem z Kazem, pojawiła się chyba pierwsza w historii tych spotkań kobieta, prawda?
Tak, ale nie wiem, jak chcesz do tego podejść, żeby to nie brzmiało źle. No,
w żaden
po prostu
sposób.
Przekroczyliśmy jakiś kamień milowy. Jest to kolejny krok w rozwoju. Cieszymy się, że niektórzy się śmiali, że to są spotkania, gdzie smutni kolesie siedzą tylko, no więc tak. No dziewczyny były zawsze zaproszone, nigdy nie przychodziły.
Nigdy tam nie było smutku, ale
nigdy
zawsze
nie było
tam
smutku.
Byli kolesie.
Ale wiecie, no to tak patrząc po prostu na przekrój słuchaczy, no to kiedy jeszcze odbywały się rozgrywka party, to też jednak te 80% wszystkich obecnych to byli mężczyźni, więc nic dziwnego, że na takich kameralnych spotkaniach poznańskich statystycznie rzecz biorąc byli to sami mężczyźni, aż w końcu pojawiła się jedna słuchaczka razem ze swoim mężem. Nie będziemy wymieniać z imienia ani z nazwiska ludzi, bo nie wszyscy sobie tego życzą, ale dziękujemy wszystkim za przybycie. Było bardzo, bardzo sympatycznie w małym, zacnym gronie, ale za to jak przyjemnym. Prawda, Kas?
Prawda. W zasadzie siedzieliśmy, w ogóle dotarliśmy tutaj z prezem o godzinie idealnie, co do sekundy chyba nawet, do lokalu i weszliśmy na dół, a tutaj nikogo. No i tak siedzimy i już zaczęliśmy się zastanawiać. Wiedzieliśmy, że jeszcze Arek dotrze, ale co do reszty nie mieliśmy pewności, więc no mówimy, dobra, najwyżej sobie posiedzimy w trójkę i pogadamy. Ale jednak z czasem zaczęli docierać nowi ludzie i dobrze, że zajęliśmy większą przestrzeń, bo akurat tak się wszyscy zmieściliśmy ładnie. Siedzieliśmy przy jednym stole, praktycznie było to na tyle dużo osób, żeby jednak czuć się, że to jest spotkanie jakieś większe, a z drugiej strony na tyle mało, żeby móc praktycznie słyszeć, co się dzieje przy stole i prawie z każdym czy z każdym zamienić słówko, więc to też są takie fajne spotkania, że nie ma przesytu ludzi, jesteś w stanie po prostu ze wszystkimi coś o czymś pogadać i to mi się też bardzo podobało. Było głośno, było zabawnie, nie było na trzeźwo, wszystko to prawidłowo.
Ale było grzecznie i bez jakichś tam przegięć, natomiast ja chciałem wspomnieć przy okazji tego spotkania, że za każdym razem jak takie rzeczy się odbywają, to i tutaj chwała Kaz ci za to, że niesiesz te pochodnie imprezowej części rozgrywki, że u was w Poznaniu takie
eventy
odbywają.
No to też bardzo duża zasługa Arka, który zawsze naciska na te
spotkania. Bardzo dobrze. To jest stanowicie w takim razie idealny duet po to, żeby podtrzymywać ten ogień imprezowej rozgrywki. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić do jakichś częstszych imprez, czy też większych imprez w najbliższym czasie. Chciałem powiedzieć, że właśnie to jest niesamowite, że poznajesz ludzi po raz pierwszy. Dyskutujesz z nimi czasami przez lata w internecie, czy często często się kłócicie, przekomarzacie, wymądrzacie się jeden drugiemu, próbuje udowodnić swoją rację, czasami dla żartów, czasami nie. Tymczasem potem spotykacie się wszyscy w jednym lokalu przy kuflu piwa albo kieliszku wódki i nagle się okazuje, że ta rozmowa na żywo zawsze wygląda zupełnie inaczej niż rozmowa w internecie.
A kogo masz na myśli?
Wszystkich. Wszystkich, okay. Dlatego że część z tych ludzi znałem lepiej lub mniej z internetu, ze wszystkimi dogaduję się tak naprawdę dobrze, ale to też już nawet nie chodzi mi o tą konkretną poznańską imprezę, która odbyła się kilka dni temu. Chodzi mi o wszelkiego rodzaju tego typu imprezy. Wiesz, kogoś gdzieś tam poznałeś, kojarzysz go z ksywy, kojarzysz go ze zdjęcia profilowego i różnie tam się dogadujecie w internecie, a jednak potem się ludzie spotykają i okazuje się, że 95% wszystkich ludzi zazwyczaj to są w porze ludzie, z którymi można fajnie porozmawiać, którzy są kulturalni, często bardzo zabawni, mnóstwo śmiechu było na tym.
To prawda, czasami też, ja też miałem takie wrażenie, już tutaj też właśnie abstrahując kompletnie od poznańskich spotkań, bardziej właśnie mam na myśli rozgrywka party, że na przykład kogoś kojarzyłem z ników czy z Facebooka i pisania różnych rzeczy i kompletnie sobie inaczej te osoby wyobrażałem w takiej pogadance. Nie chodzi mi o wygląd, tylko właśnie o rozmowę. Wydawało mi się, że tam na przykład z tą osobą to nawet nie będę chciał zamienić zdania, a później okazywało się, że było zupełnie inaczej i jakby troszeczkę może mylne wrażenie odniosłem, albo no jednak w tym internecie trudno tak w 100% stwierdzić, kto jaki jest, więc takie spotkania na żywo pozwalają nam też poznać takie myślenie drugiej osoby face to face, to jest dużo lepsze i tak to powinno wyglądać i to jest też super. Wiele razy też spotkałem się z taką opinią, że na przykład osoby nie chciały przyjść na to spotkanie, bo tam czegoś się obawiały. No to normalne, nie? Że nie każdy jest taki przebojowy, żeby nagle wkroczyć do grona osób, których nie zna i zacząć sobie dyskutować.
Tak, więc ludzie ale się często krępują po prostu.
Tak, ale bardzo często też słyszałem, że właśnie tak ktoś myślał, a później przyszedł i jednak bardzo mu się to spodobało i raczej były te pozytywne opinie, czy zawsze praktycznie z tego co pamiętam były pozytywne. To też jest takie budujące i no naprawdę, no zresztą no myśmy rozmawiali w sumie o wszystkim, no nie tylko o grach. Tak. Więc znaczy, to też w ogóle jest te
gry,
super.
Zawsze to też jest ciekawe, że gry na tego typu spotkaniach zazwyczaj są na ostatnim miejscu. Jakby dużo dyskutujemy o tych grach w internecie, w związku z czym jak spotykamy się na żywo, to po prostu nie mamy na to ochoty bardzo często. Są ciekawsze, lepsze tematy, chociaż oczywiście tam to okołogrowe tematy też były, ale ogólnie rzecz biorąc faktycznie naprawdę dobrze się rozmawia i nie bójcie się, jeżeli będą się pojawiać jakieś kolejne tego typu spotkania, czy to poznańskie, czy inne, to nie bójcie się, żeby się wybierać, spotkać z nami, bo
ale też powiedz prez, że w sumie, nie wiem, czy to w związku z 40 rodzinami, czy w związku z twoim pobytem w Poznaniu, zdarzyła ci się niespodzianka i pewna osoba dotarła na to spotkanie, której się nie spodziewałeś.
Tak, tak. Stanisław Wiertelak, czyli Tips, którego nasi słuchacze mogą kojarzyć ze względu na to, że był kiedyś gościem na grubych rozmowach i który bardzo dużo i prężnie robi między innymi dla Nvidia Garage, ale nie tylko, więc znacie go z internetu. To jest mój ziomeczek, którego ja nie widziałem przez 9 lat, ponieważ Tips mieszkał bardzo długo w Gdańsku i tu się poznaliśmy i tu spędziliśmy ze sobą wiele lat, ale później wrócił do swoich, czyli do Poznania, także to jest wasz krajan, panowie, o czym już doskonale wiecie zresztą. No i tam przez ostatnie 9 lat sobie żyje, założył rodzinę, ma swój warsztat i prężnie działa, rozwija się cały czas, co jest zresztą bardzo imponujące. No i faktycznie przeczytał u nas na grupie, że takie spotkanie się odbywa, przyszedł i mogliśmy się wreszcie zobaczyć po tych 9 latach, co było super. A potem jeszcze skoczyliśmy rodzinnie w sumie, Kas, prawda? Twoja rodzina i Tips ze swoją małżonką skoczyliśmy jeszcze sobie na herbatkę i ciacho już innego dnia podczas tego mojego krótkiego pobytu w Poznaniu. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że a propos tej imprezy, że bardzo mi się podoba komentarz Kuby, naszego słuchacza, użytkownika i w sumie już oficjalnie kolegi, który pojawia się na tych poznańskich spotkaniach, a którego ja miałem przyjemność osobiście zobaczyć po raz pierwszy, a z którym często w internecie się kłóciłem. Także to jest a propos nawiązania do tego, o czym mówiliśmy
przed chwilą. Jeszcze ci dał prezent.
Dostałem przecież. Jeszcze tak, dostałem od niego magnes.
Przekupić się chciał tym prezentem.
Kuba napisał, że jeżeli będziecie mieli okazję, to pijcie z chłopakami. Życie jest zbyt krótkie, żeby tego nie spróbować. I to jest piękne podsumowanie tego spotkania i też nawiązanie do wszystkich innych spotkań, które wy tam organizujecie w Poznaniu, czy też naszych dawnych rozgrywka party, bo tak rzeczywiście jest, że potem człowiek się będzie krępował albo stwierdzi, że to jest jednak za daleko, żeby jechać 3 godziny do Poznania, a potem ludzie się spotykają, spędzają ze sobą czas i okazuje się, że dla takich chwil warto wychodzić z domu.
My mamy nawet takiego słuchacza, Łukasza, którego serdecznie pozdrawiam, co potrafi z Wrocławia przyjechać na piwko i od razu po nim wracać do siebie, że on planuje swój piątek tak, żeby po prostu do nas wpaść, porozmawiać, pośmiać się i zawija, więc to jest jeszcze bardziej imponujące, tym bardziej, że jego powerbank ciągle ratuje komuś życie. więc jest podwójnie jakby to powiedzieć, nie wiem, nie, zabrakło
budujące. To jest
ale,
budujące.
Ale jest podwójnie ważny w ten sposób.
Też, no to jest taka kroplówka sprzętowa z Wrocławia do Poznania dostarczona właśnie przy okazji, więc naprawdę polecamy, warto się spotkać, warto się zobaczyć, warto pogadać, bo zawsze będzie z kim, na tyle dużo osób się pojawia na tych spotkaniach i w ogóle rotacja też jest spora w tym sensie, że są osoby, na przykład wielu osób zabrakło na tym spotkaniu, które dosyć często się pojawiają, więc to też jest zawsze jest tak, że ktoś tam się pojawi. To nie będzie sytuacji, że nagle będziemy sami we trójkę czy w dwójkę, tylko zawsze ktoś chętny do pogadania się zjawia, więc...
No, ale ogólnie rzecz biorąc, czemu w ogóle o tych takich dobrych nastrojach i dobrej energii płynącej z tego typu przedsięwzięć mówimy, bo tak troszeczkę właśnie tematycznie około tego 40 odcinka i około moich 40 urodzin, do których pewnie jeszcze nieraz dzisiaj nawiążę, naszły mnie pewne przemyślenia. Wiecie, ja przed tymi urodzinami troszeczkę miałem doła, nie ukrywam. Wydaje mi się, że nie jest to nic oryginalnego i wiele osób, które zbliża się do takiej liczby w swoim życiu, ma jakieś przemyślenia i jakieś obawy, czy też jakieś plany na przyszłość. Ja też takie owe oczywiście miałem. Troszeczkę mnie ta liczba dołowała.
Tak sobie myślałeś, trzeba było kupić tę figurkę 5 lat temu.
Tak, dokładnie. Albo czemu ja nie kupiłem Switcha, może dzisiaj wreszcie rozumiałbym japońskie gry, ale wiesz, jakby...
Nie miałbym doła.
Ja nie wiem, czy to był taki dół, prawdziwy dół, natomiast na pewno był to jakiś taki moment, w którym ja na kilka miesięcy przed tymi urodzinami zacząłem się już zastanawiać, wiecie, nad tym, co ja już osiągnąłem w życiu, czego nie osiągnąłem, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Ja uważam, że to jest świetne, ja uważam, że moje życie jest dobre. Ja jestem wdzięczny w ogóle, że znam was, że mam możliwość brania udziału w tak ciekawych przedsięwzięciach, jakim jest chociażby rozgrywka, że ja jednak robię coś twórczego w życiu, chociaż to nie nazwałbym siebie artystą, nigdy nie udało mi się napisać książki, chociaż może wreszcie kiedyś mi się uda. Kiedyś pisałem różne opowiadania, nawet poznałem osobiście dawno, dawno temu, bo to już było z 20 lat temu, pana Siódmaka, artystę malarza polskiego, a na jego wystawie prac był pan Maciej Parowski, o którym zresztą już wielokrotnie mówiłem, czyli prowadzący...
Czyli plus ty, czyli generalnie same grono artystów.
Tak, same grono artystów i mój ojciec po ASP, więc już w ogóle. Wiecie, Maciej Parowski był człowiekiem, który był odpowiedzialny za Fantastykę, który pomagał Sapkowskiemu przy...
Znaczy za magazyn
Fantastyka. Magazyn Fantastyka, tak, dziękuję, masz rację. Który pomagał Sapkowskiemu przy pisaniu i wydaniu Wiedźmina. To była osoba bardzo znana w polskiej branży i nawet niedawno, bodajże w zeszłym roku, pojawił się film dokumentalny, animowany o nim. Nazywał się bodajże Fantastyczny Maciej, czy Fantastyczny Matthew, coś tam. Przepraszam, nie sprawdziłem dokładnie tego tytułu. Bo tak jak mówiłem, to jest pełen spontan, to nasze nagranie dzisiejsze. No i w każdym razie Poznałem wtedy właśnie pana Parowskiego. To było fantastyczne wydarzenie. Mam w ogóle zdjęcie z tymi dwoma ludźmi. To jest też coś pięknego. Oczywiście wszystko zawdzięczam tacie, który mnie wtedy zabrał i który nauczył mnie w ogóle jeżdżenia na koncerty, chodzenia na wystawy i tak dalej. To jest świetne, że miałem taką możliwość. Także pamiętaj Kaz i pamiętaj
Kaskad.
Ale tak Kaskad.
Na hip-hopowca chodziłeś na te wystawy? Wiesz, tak.
Nie, no co ty, jest zdjęcie pani, ja mam marynareczkę, tu tego, łysa pała, chuda morda, zero brody, wiesz, inny człowiek. No i zagadaliśmy z panem Maciejem Parowskim i zgodził się on, żebym podesłał mu mailem kilka moich opowiadań, tam ze 3 albo 4 mu wysłałem. I rzeczywiście wysłałem mu te opowiadania i minęło trochę czasu. Nie powiem wam, czy to były miesiące czy tygodnie, ale pamiętam, że byłem przekonany, że on nigdy mi więcej nie odpisze i że on mnie po prostu olał. Tymczasem po dłuższym oczekiwaniu dostałem odpowiedź zwrotną, gdzie pan Maciej skomentował wszystkie te opowiadania, które mu podesłałem i napisał, że jak na tak młody wiek, to one są naprawdę niezłe i że mam jakieś tam zalążki na to, że jeżeli będę trenował i się rozwijał, to mogę zacząć fajnie pisać. No i to było 20 lat temu. I teraz tak, nie przebumlowałem tych 20 lat.
No to ostatnie... po prostu imprez, zostać artystą mikrofonu, a nie pióra. No,
otóż to, więc jakby...
jak tokolwiek by to nie zabrzmiało z tym artystą jakby mikrofonu.
Jakoś tam się twórczo realizujemy, prawda? I to jest super. Natomiast właśnie przy progu tej 40 zacząłem się zastanawiać nad tym, że a być może bym wrócił jednak do tego pisania, może chociażbym spróbował znowu tych opowiadań, a może napisałbym historię powstania podcastu Rozgrywka. Oczywiście z tobą, Piotrze, jako
ale to by trzeba było taką wersję fantastyczną, albo jakiś science
komiks,
fiction.
Komiks.
Albo taka alternatywna wersja. O,
a ciekawe, jak AI by napisało historię powstania Rozgrywki.
No patrząc na to, jak się rozwija to AI.
Właśnie kiedyś
to
pytałem AI, czym jest Rozgrywka i podcast Rozgrywka nie miał takich informacji, więc nie sądzę, żeby napisał historię podcastu Rozgrywka.
Czyli nie potrafią słuchać podcastów i wyciągać z nich esencji.
Tak. No. Pewnie teraz już w ogóle
nie mamy się o co martwić, jeżeli chodzi za tę sztuczną inteligencję.
Słuchajcie, dzisiaj za namową Kaskada zadaliśmy naszym mecenasom sztuki, czyli patronom z Patronite na naszym kanale Discorda zadaliśmy jedno pytanie i dostaliśmy kilka odpowiedzi, a mianowicie zadaliśmy pytanie o to, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, drodzy mecenasi. Także to jest takie mrugnięcie okiem do ludzi, którzy jeszcze nie zdecydowali się na Patronite, że warto, bo będziecie mogli czasami brać współudział w tworzeniu takich dyskusji, zwłaszcza jak pojawia się taki człowiek jak Kaskad, który podrzuca taki fajny pomysł. I moi drodzy
ale
panowie...
Ale ja sugerowałem, żeby zrobić kącik porad sercowych, żeby o to spytać.
A to już w następnym odcinku. To w następnym odcinku.
Okej, to trzeba zrobić.
Pytanie, które pierwsze padło mi w oczy, które uważam, że jest dosyć ciekawe, zwłaszcza w kontekście lokalnego patriotyzmu, którym wy dwaj, a zwłaszcza Kaz, wykazaliście się kilka odcinków temu na Grubych Rozmowach. Otóż pytanie brzmi... Które miasto według was jest najlepsze do życia z tych miast, które znacie, czyli na przykład Gdańsk, Warszawa, Poznań? I mówiąc Gdańsk, mam na myśli teraz całe Trójmiasto, do tego wora wrzucam jeszcze Poznań i Warszawę i chciałbym, żeby zaczął Kaz. Jak myślisz, które z tych miast jest najwygodniejsze i najfajniejsze do życia w ogóle? W ogóle, tak w
najwygodniejsze do życia? Moim zdaniem Poznań. Czy najlepsze, to nie powiedziałbym, nie wiem, ale najwygodniejszy Poznań i widzę tutaj parę plusów Poznania na tle innych miast. Tych Trójmiasta na przykład, jeżeli bierzemy pod uwagę te 3, ale nawet jakby samego Gdańska i Warszawy też. Po pierwsze, Poznań jeszcze jest taki nieodkryty, jeżeli chodzi o turystykę, co trochę powoli zaczyna się zmieniać i sam nie wiem, do tej pory mi to przeszkadzało. Ponieważ myślałem, że o kurczę, wnerwia mnie to, że tutaj tak mało osób przyjeżdża, podczas gdy nie widzę w ogóle żadnego pola do wstydu na tle Gdańska, Warszawy czy Krakowa. Ale teraz nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tu więcej turystów przyjeżdżało. Po prostu jak pamiętam tłumy, które bywają w Gdańsku, czy na przykład na Długim Targu latem, czy tłumy, które są w Warszawie często, czy wszędzie prawie w centrum, no to jednak Poznań pod tym względem jest lepszy do życia.
No
jest
właśnie,
po prostu
Kaskad, posłuchaj.
Mniej ludzi, którzy nie przeszkadzają ci w przechodzeniu tym miastem.
No właśnie, bo
i to dla mnie
Piotrze,
duży plus.
Ci przerywam, bo to jest dobre, o czym mówisz, dlatego że teraz w weekend, jak spacerowaliśmy sobie po mieście, to Piotr z małżonką właśnie narzekali na tłum, a ja wtedy powiedziałem, że to nie jest jeszcze tłum. Tłum to właśnie faktycznie będzie na ulicy Długiej w Gdańsku i tak dalej. I rzeczywiście wy wtedy zaczęliście z małżonką mówić o tym, że no, chyba faktycznie nie chcielibyście tych tłumów w Poznaniu, ale ja wtedy powiedziałem, że jednak te tłumy i ta turystyka, mimo tego, że dla was personalnie nie są dobre, to jednak dla miasta są dobre, bo one powodują rozwój tego miasta.
Być może, tak, ale tu też właśnie personalnie odnieśliśmy się również do tego, że powiem szczerze, przez, no nie wiem, no te lata, jak pamiętam to miasto, nie miałem raczej większych problemów, żeby pójść w sobotę, no może nie w sobotę o 18 czy 19 do każdego lokalu, ale do dużej części restauracji i bywałem w tych godzinach. Jakoś nie miałem większego problemu, żeby jednak przynajmniej dla tych dwóch osób jakiś stolik znaleźć i jakieś miejsce znaleźć i zjeść coś dobrego. A teraz zauważyłem, że to się zmienia. Jest wiele, wiele knajp, które w ogóle nie oferują rezerwacji. Co przechodziliśmy zresztą też z prezem przy różnych knajpach, nie tylko w samym centrum, ale na przykład na Jeżycach, to wszędzie były tłumy i wszędzie trzeba było odczekać. Apogeum tego była knajpa taka grecka na Jeżycach, gdzie widzieliśmy, nie wiem, 20 ludzi w kolejce do stolika. Mhm. Więc, a ja akurat nie przypadam za grecką kuchnią, więc powiedziałem, strzała leci.
Tak, on był bardzo szczęśliwy, ponieważ myśmy za wszelką cenę chcieli tę grecką kuchnię sprawdzić, ale była taka kolejka, że Piotrek z uśmiechem na ustach powiedział, no jak mi przykro. I szybko się wycofał spod lokalu, poszliśmy gdzie indziej. Kaskad, w tym samym temacie...
Ale tylko skończę, ale właśnie, to jest też trochę tak, jak ty mówiłeś, że im więcej tych ludzi, im więcej tych tłumów, to tym większa atrakcyjność dla restauratorów, żeby otwierać nowe knajpy. I to jest prawda, bo wbrew temu, co powiedział, nie wiem, Stanowski u siebie na kanale, że tam w Poznaniu się zamykają knajpy, to jest kompletna nieprawda. Są rotacje, jak zawsze z knajpami są rotacje, ale to, jak jest boom na przykład na Świętym Marcinie, ile w ogóle jest teraz lokali, gdzie można coś zjeść, a ile było 10 lat temu, to jest w ogóle dzień do nocy, jeżeli chodzi o porównanie. Na Starym Mieście ja nie zauważyłem, żeby się zmniejszyła liczba restauracji, raczej się zwiększa liczba restauracji i to są naprawdę bardzo dobre rzeczy, bo to też mówiliśmy z prezem już przy okazji ich poprzedniej wizyty w Poznaniu, to jednak jest moim zdaniem bardzo bogata oferta gastronomiczna, bardzo dobrej jakości jedzenia. Można przede wszystkim azjatyckie tutaj znaleźć.
No bo ty to lubisz azjatyckie, więc sobie każde azjatyckie. Ale słuchaj, czy ja jestem dejdem i o tym nie wiedziałem, bo powiedziałeś, rozmawialiśmy z prezem przy okazji ich poprzedniej wizyty w Poznaniu. Oczywiście wiem, że to był skrót myślowy i wtedy był z nami Razer.
Pasuje.
Tak, teraz byłem sam i nagle to tak zabrzmiało, jak
mówisz,
ja...
Może po 40.
Tak, nagle jestem dejdem. Kaskad, mój drogi, słuchaj, jak ty się ustosunkujesz do tego, co powiedział Kaz i przede wszystkim do tego głównego pytania, czyli jak myślisz, które miasto jest najprzyjemniejsze, najlepsze do mieszkania, do życia?
No wiesz co, ja powiem dosyć przyziemnie, że wszystko zależy od tego, jakie masz grube konto, bo z dużym kontem wydaje mi się, że wszędzie jest fajnie.
No tak.
I wiesz, gdybym miał naprawdę spoko konto, to myślę, że Berlin byłby super. Ale na moje obecne Poznań jest zupełnie super. Zresztą ja jestem pod Poznaniem, więc to też trochę inaczej, ale tutaj bym nie szukał wrażeń, ale jeżeli już gdzieś indziej, no to myślę, że Trójmiasto właśnie.
Ale też właśnie jedna rzecz do powiedzenia, jeżeli chodzi na przykład o koszt mieszkania w Poznaniu, no wszędzie jest ogromny, ale jest jednak niższy niż, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, jest niższy niż w Gdańsku, czy niższy niż w Warszawie, to już tym bardziej. Chociaż Gdańsk chyba z Warszawą konkuruje, Poznań akurat nie.
Nie, no wiesz, ale ogólnie jakbyś robił jakieś zmiany, to nie robisz zmian na gorsze, więc gdybyś miał doładowany...
No tak, konto, tak, ale gdybym miał jednak...
Na wygodniejsze byś szedł, to myślę, że spoko nad morzem.
Ale gdzieś. Też się kiedyś zastanawiałem na przykład ja osobiście, jakie miasto bym brał pod uwagę, jeżeli chciałbym zmienić miasto. To jednak z tych moich takich, no, przygód wycieczkowych. Nie było ich może zbyt dużo, ale we wszystkich tych miastach, które prezes wymienił, no byłem kilka razy, po kilka razy. Chyba najwięcej we Wrocławiu, bo tam pewnie kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. No to jednak jakbym miał zamienić, to bym się sugerował tymi dwoma, Gdańsk, Wrocław. Ale tak już podejmując ten wybór między tymi dwoma, to chyba, no nie, to na pewno Gdańsk. Jakoś tak po prostu podoba mi się też to, że Gdańsk ma blisko morze i to jest dla mnie taki game changer. To, że podoba mi się bardzo to centrum tego miasta.
No we Wrocławiu woda sama przyjdzie do ciebie.
No tak, ale we Wrocławiu są wady tego miasta, które też mi przeszkadzają osobiście. To, co też ja na przykład cenię w Poznaniu, to jest to, że w samym centrum miasta, może nie w samym, dobra, no w centrum miasta możesz sobie przejść naprawdę z 1,5 kilometra przez całą Starówkę i nie uświadczysz świateł. Nie ma czegoś takiego, że czekasz po 2 minuty na światłach, tylko przechodzisz jedno takie miejsce od dworca i później masz cały czas bez świateł, co na przykład mnie strasznie we Wrocławiu wkurzało, gdzie bardzo często trafiałem na przejścia dla pieszych ze światłami, bardzo dużo samochodów i ten cykl świateł był dłuższy znacznie dla samochodów niż dla pieszych i często musiałem długo czekać, to mi strasznie nie odpowiadało. Fajne jest też w Gdańsku, wydaje mi się, i w Poznaniu, i we Wrocławiu może też, że są to bardzo kompaktowe miasta w przeciwieństwie do Warszawy. No i to też jest super właśnie u nas.
Ale
bo to miasto
jest według Ciebie kompaktowe?
No, wydaje mi się, że jest kompaktowe, jeżeli chodzi o powierzchnię. I jest, to jest, podobnie...
Jest naprawdę...
Znaczy nie Trójmiasto, mówię o Gdańsku. Rozległe. Ale mówię
Gdańsk,
o Gdańsku.
Gdańsk też, bo Gdańsk się dobudował, wiesz, bardzo
no,
mocno.
No być może. Ja akurat mam takie doświadczenia teraz u Ciebie, że byliśmy w tym Wrzeszczu i praktycznie masz stację, pociąg bardzo blisko siebie, a to już nie jest centrum. Więc ten dojazd chyba jest łatwy, bo
znaczy,
to jest
no, wiesz, to dlatego ja tyle razy mówiłem o tym, że ja zawsze chciałem mieszkać w centrum i
duży kompakt
się na centrum Wrzeszcza.
No tak, ale to nie jest centrum Gdańska.
No, to jest taki downtown już w tej chwili. No, masz 15 minut do Gdańska Głównego.
No to nie, to jest, nie jest centrum.
Gdańska, oczywiście, ale to dlatego wynika...
To wiesz, ja mam prest podobnie jak ty.
To wynika z konstrukcji
12
miasta.
Minut,
to
znaczy... 12 minut do centrum Poznania tramwajem. No więc...
Ja rozumiem, o co ci chodzi. Ale mi też chodzi o to, że jeżeli chodzi o tą rozległość, o której ty mówisz, to po prostu Trójmiasto jest skomunikowane wzdłuż SKM-ki, czyli wzdłuż jednej linii.
A później jest gorzej,
SKM,
tak?
Dzięki SKM jesteś w stanie, wydaje ci się, że jesteś w stanie jakby z Gdyni Głównej do Sopotu, z Sopotu do Gdańska Głównego w bardzo prosty sposób się przedostać. I
tak,
to
ale
jest
już
prawda.
Na Oliwę chyba jest gorzej. Bo
Oliwa to jeszcze jest po drodze, ale jakby te miasta, wiesz, rozrastają się na boki, a jednocześnie cały czas to centrum jest w Trójmieście w jednej linii i stąd też ta kompaktowość, o której ty mówisz, nie? Natomiast tak, Warszawa to jest w ogóle behemot, ja w ogóle nie przepadam za Warszawą, bardzo lubię ludzi, bardzo lubię knajpy, lubię klimat, ale miasta nie lubię, a jest to o tyle dziwne, że jestem mieszczuchem i na przykład Poznań bardzo mi się spodobał i w ogóle lubię, Kraków to w ogóle uwielbiam i jakby tak z grubsza to lubię miasta, a tutaj nie. Tymczasem Kaskad, powiedziałeś o Berlinie, to jest o tyle ciekawe, że dzisiaj rozmawiałem z szefową jednego z projektów, przy których pracuję u mnie w pracy i ta pani mieszka sobie właśnie w Berlinie. Zresztą ja w Berlinie mam rodzinę, więc też czasami tam bywam, jak wiecie, i tutaj teraz łączę ten temat z tym, o czym powiedziałeś ty, Piotr, a mianowicie o tłumach w Poznaniu. No to Berlin to już jest, człowieku, koszmar, jeżeli chodzi o tłumy, o ludzi, o korki i o całą resztę.
Dobra,
to już
ale
jest...
na przykład z Warszawą, jakbyś to porównał?
Wiesz co, Berlin jest bardziej zatłoczony, ale jest też żywszym miastem, oferuje więcej, jest bardziej różnorodny i jest po prostu ciekawszy, ale jest też większy i jest bardziej zatłoczony. To już jest jedna z największych stolic Europy i jedno z dużych miast na świecie. W związku z czym... Na przykład ty byś na 100% tam nie chciał mieszkać, natomiast Kaskad mówi, gdybym miał grubszy portfel, przeprowadziłbym się do Berlina i to jest o tyle ciekawe, że dzisiaj właśnie Natalia ode mnie z pracy mówiła o tym, że ma 48 lat i z mężem już rozważają wyprowadzkę z Berlina na obrzeża, ponieważ jest dla nich po prostu tam już zbyt intensywnie.
W Niemczech jest podobno olbrzymi problem, jeżeli chodzi o właśnie duże miasta, nie tylko Berlin. problem z mieszkalnictwem i tu nie chodzi mi o zakup mieszkania, bo on jest praktycznie nierealny dla zdecydowanej większości ludzi, ale chodzi mi o wynajem i słyszałem naprawdę kosmiczne relacje dotyczące tego, jak długo czeka się na jakiekolwiek fajne mieszkanie, żeby je wynająć. To potrafią być kolejki na pół roku, na 8 miesięcy. To jest jakiś kosmos.
No niestety.
No ale jak sprawdziłem sobie na szybko teraz w Wikipedii, no to jednak to jest prawie 4-milionowe miasto. No, nie ma porównania z żadnym polskim miastem. No ale właśnie, Prez, no bo ty nie odpowiedziałeś w sumie na to pytanie.
No więc tak jak sobie rozmawiamy, to ja gdzieś tam się zastanawiałem nad tym i jeżeli chodzi o Polskę, to w sumie nie wiem, czy chciałbym zmieniać Trójmiasto na inne miasto. Myślę, że nie. Z tego względu, że też jest jakby blisko w sumie i do Poznania, i do Warszawy jest blisko. Blisko jest do Niemiec, do Skandynawii. Ja może nie jestem jakby tutaj fanem Morza Polskiego.
Daleko.
Gdzie mam daleko?
W góry. Jednak.
W góry mam daleko, ale ja nie jestem fanem gór. A z kolei jeżeli chodzi o morze, no to pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś mieszka nad morzem, to nad to morze zazwyczaj nie chodzi. A nasze polskie morze jest jakie jest, więc to też nie jest taka atrakcja. Ja osobiście kocham plaże, kocham morze i oceany i uwielbiam pływać, ale nad nasze gdańskie morze nie chodzę. Po prostu. Ale jakby cała reszta, gdybym miał teraz wymieniać zalety, to rzeczywiście w Trójmieście dobrze się żyje, ono jest dobrze skomunikowane, ma wiele atrakcji, jest różnorodne, ale jest też cholernie drogie. I to jest to, o czym ty powiedziałeś, Kas. Tak? To już są ceny warszawskie. I to jest niestety problem, zwłaszcza, że chociażby ze Skandynawii i z Niemiec pojawiają się ludzie, którzy wykupują nieruchomości i tak dalej, przez to te ceny rosną, bla, 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 wiadomo o co chodzi. Więc gdybym ja miał zmieniać miasto i tutaj idąc tropem kaskada wybrałbym miasto europejskie, ale nie polskie, to ja zakochałem się w Lizbonie i w Portugalii w ogóle i rzeczywiście Lizbona byłaby chyba dla mnie takim miejscem, do którego ja bym dążył, dlatego że w takich ciepłych krajach życie toczy się wolniej, dzięki czemu nie ma takiej spiny, jak chociażby w naszej polskiej Warszawie.
Być może, ale jednak Portugalia nie uchodzi za jedno z bogatszych.
Ale ja nie powiedziałem, że ono jest
ale
bogatsze.
Ale Lizbona jest tak ładna, że trudno się dziwić.
Nie, wiesz, jest
ciepła. Wiesz, bo Kas, my nie mówimy teraz o majętności.
No tak, ale to ma w pewien sposób znaczenie, według mnie. Że raczej, tak jak powiedziałeś, czy też powiedział Arek, że raczej dążymy ku lepszemu, więc pod tym względem...
No to z mojej perspektywy Lizbona jest ku lepszemu, dlatego że klimat jest tam dużo cieplejszy niż w Polsce.
No tak,
a ja uwielbiam
ciepło. To jest oczywiste.
Jest bardzo dobre jedzenie, to tempo życia jest mniejsze, a pamiętaj, że mówimy tutaj o stolicy kraju, nie o jakimś tam innym miasteczku.
No tak.
I to tempo życia jest spokojniejsze. To nie jest miasto, które jest tak wypchane po brzegi jak Berlin. Wręcz powiedziałbym, że może jest tak jak w Gdańsku, a może nawet mniej, ale oczywiście mogę być w błędzie, bo nie mieszkam tam na co dzień. Mają przepyszne jedzenie, są blisko skomunikowani do innych miejscowości, miasteczek i do oceanu, bla, bla, bla. No i po prostu, gdybym miał wybierać, to jednak ta Lizbona mi się gdzieś tam marzy. Ale żeby tutaj... Poczekaj, tylko nawiązać do tego, co ty powiedziałeś, Kaz.
Dobra.
Z tego, co wiem i z tego, co się dzieje ostatnio na rynku zawodowym, to jednak w Lizbonie ciężko jest o dobrze płatną pracę, bo stawki są polskie, ceny są polskie, ale w euro. I jakby chodzi mi o to, że...
No ale czy my tutaj trochę nie zakopaliśmy się w tym, że co słyszałem, co widziałem, co jakoś...
No tak,
wiesz
co,
ja trochę tak, rozmawiam,
ale oczywiście, tylko że wiesz, po prostu ja znam kilka osób, które mieszka w Lizbonie i z nimi rozmawiałem jakby, stąd też te moje informacje, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, tylko tak po prostu jest. Ja po prostu nie wdaję się w szczegóły, bo nie chcę skłamać, ale faktycznie jest tak, że raz, że jest ciężko o dobrze płatną pracę, a dwa, jakby też jest ciężko o to z kolei, żeby na przykład tanio wynająć jakieś mieszkanie czy coś, mimo tego, że tam
to
jest
u nas o te dwie rzeczy też jest ciężko.
Ale też jak spojrzałem sobie no, na więc właśnie, wiesz,
no, tam jest przynajmniej ciepło, nie?
Ale za to, wiesz, inne rzeczy cię będą irytować. No wiesz, może się okaże nagle, że tak wszyscy jest. Żyją tak powoli, że te firmy są tak. nierzetelne, że jak ci się zepsuje pralka, to nikt ci jej nie naprawi.
Albo że chcesz iść na obiad, a się okazuje, że w tym czasie nic nie działa.
No, a tak no, jest, więc, tam jest.
Więc wiesz, byś musiał się przyzwyczaić do innych, zupełnie innego zestawu wad, które ci będzie wyrównywać te wszystkie plusy, które teraz uważasz za plusy i no zawsze jasne. Wyjdzie na zero i zawsze dupa jest z tyłu.
No, tak, ale to w kontekście każdej przeprowadzki możemy tak powiedzieć.
Mnie trochę to dziwi, znaczy może nie dziwi, ale to jest takie znamienne dosyć, że spojrzałem sobie znowu na demografię i wychodzi, że w samej Lizbonie żyje 500 tysięcy mieszkańców, nawet mniej niż w Poznaniu, ale cały obszar metropolitalny to jest prawie 3 miliony. Nie wiem, co tu mam na myśli ten obszar metropolitalny, ale jeżeli bierzemy powiedzmy te Lizbony i Obwarzanek, czyli te okoliczne gminy, to tam musi być też trudno, jeżeli chodzi o jakieś dojazdy do miasta, o pewnie większość osób mieszka jednak poza tym centrum, czy poza Lizboną, a jednak ten dojazd pewnie
coraz więcej osób mieszka poza Lizboną i centrum, ponieważ następuje gentryfikacja.
No to normalnie, to w każdym polskim mieście tak, też to widzimy.
Ale wielu mieszkańców takich portugalskich po prostu już nie stać na mieszkanie w tej Lizbonie, natomiast jeżeli chodzi
no to
o komunikację...
teraz wyobraź sobie, że pracują w tej Lizbonie i masz 3 miliony prawie dookoła, którzy teraz dojeżdżają do tego hubu. Jeżeli jest super komunikacja, to okej, okay, ale...
Jest dobra komunikacja, są pociągi,
jeżeli nie, to już byłby problem.
Ale to rzeczywiście, wiesz, no słuchajcie, no ale my sobie tak rozmawiamy z grubsza o tym, czemu byśmy chcieli i z jakich względów, a wy mnie teraz maglujecie o ekonomię, o dojazdy, o infrastrukturę
no nie,
miasta.
No tak.
Wiadomo, tylko, że tym człowiek się nie, będzie martwił, jeżeli będzie się już przeprowadzał, nie?
No okej, tak, tylko że chodziło mi też może bardziej o to, że jakby z naszej perspektywy łatwiej jest ocenić polskie miasta, bo one są jednak bardziej do siebie zbliżone. A to miasta jakieś portugalskie czy włoskie to może być trochę bardziej jak właśnie mówi Kaskad, czyli
to na pewno. Tu macie
takie trochę życzeniowe myślenie, nie do końca, no wiecie, no nie znamy tej specyfiki tak mocno, więc wydaje mi się, że łatwiej nam się zachłysnąć nimi, nie wiem.
No, popieram twój kierunek pres, ale to mówię, to już w momencie, w którym możesz tam wyjechać i już nie myśleć o pracowaniu, tylko tam być. No
mieć
to każde miasto
tyle,
to jest super.
Tak.
Nie, no to, no to wtedy się można.
No nie każde, ale no jak sobie tak, powiem
to
szczerze,
jest,
tak.
To już jest właśnie marzenie, a nie planowanie.
Ale właśnie, no na przykład, bo tak mówimy o tym, że to w zależności, jak masz dużo pieniędzy, to każde, a no nie do końca, jak, no nie wiem, chyba każdy z nas miał tak kiedyś w swoim życiu, że zachłysnął się USA i myślał sobie, kurczę, jak to fajnie byłoby mieszkać w USA w jakimś mieście pokroju LA czy Nowego Jorku. A jednak jak widzisz te realia życia w tych miastach, to powiem szczerze, że ja bym się głęboko zastanowił, nawet mając
ale kas,
dobre
jeżeli
pieniądze.
Jeżeli byś mieszkał na Upper East Side, to
no
byś
dobrze,
miał zupełnie
no, ale
inne
tam...
życie niż to, o którym mówisz. Więc no, to...
no być może, ale jednak biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa, przecież nie tylko jesteś w tym jednym miejscu cały czas, ale poruszasz się.
Czy a milionerom też, się nic nie dzieje.
Czy też, no spokojnie. Wiadomo, jeżeli bym miał miliard dolarów, no to może bym patrzył bardziej na klimat, nie wiem, niż na inne rzeczy, ale jak powiedzmy, taki przeciętny człowiek miałby zamieszkać w tych miastach i z tym samym systemem, który jest w USA, no to nie wiem, jakoś nie
no
ciągnie
ja bym
mnie.
Na pewno nie chciał
nie
mieszkać w USA. To jest to, co o czym ale kiedyś
po prostu chyba każdy tam marzył o takim
wiesz, takiej akcji. Każdemu no. się wydawało, że USA no to jest kraina mlekiem i miodem płynąca.
Baywatch.
Tak jest, wiesz, i Hollywood, a tymczasem to jest najbogatszy kraj trzeciego świata i to jest dziki zachód w dalszym ciągu, jak się okazuje, niestety, albo
i
znowu.
Pewnie co najlepsze w tych właśnie na tym dzikim zachodzie, gdzie są mniejsze, powiedzmy, te miasta czy miasteczka, to pewnie nawet się lepiej może żyje niż w tych wielkich metropoliach.
No ja myślę, że Teksas ma świetne miejsca do życia. To są jeszcze takie te tradycyjne miejsca, wiesz. Mm-hmm.
I tymczasem
bardziej ułożone.
Napływ bogatych hipsterów z LA i okolic, którzy przyjeżdżają do Teksasu i wykupują ziemię, mieszkania i działki, przez co ceny rosną, podatki rosną, sklepy spożywcze mają większe ceny i tak dalej.
Wszystko jest
tak dalej.
Dobre do czasu, kiedy nie pójdziesz do sklepu i ktoś nie zacznie strzelać do ciebie.
Dlatego, wiecie, no tutaj znowuż mieliśmy sobie tak tylko podywagować, a tymczasem zbyt głęboko wchodzimy w temat, więc myślę, że możemy go już powoli zamykać, chociaż faktycznie tutaj zgadzam się z tobą, Kaz. USA to
no dobra,
jest
to,
co,
to jakie to miasto w tej Polsce? Ja zostaję przy jednak tym Poznaniu.
Ale Kaskad na przykład wybrał Berlin, no myślę, że jakby to jedno miasto wystarczy, czy to w Polsce, czy nie w Polsce. Zaczęliśmy w sumie dyskusję o Polsce, ale no
Kaskad,
jakie miasto
Berlin,
w Polsce?
Bydgoszcz,
Kaskad, czy Szczecin?
To bym wolał Szczecin wtedy.
To Kaskad wybiera Szczecin.
Ale ja bym poszedł do Trójmiasta, no ogólnie.
Nie,
tak,
no wiadomo, że do Trójmiasta, słuchajcie.
Nawet w Sopocie bym mógł siedzieć.
W Sopocie byś nie chciał siedzieć.
Jakiejś willi.
A, no to kurczę, no to tak, no to ja wiesz.
Ale też tłumy tam, za duże są tłumy w Sopocie jednak.
No niestety, Sopot jest już pod kurek. No, kochani, wiecie o co chodzi, zostawcie nam w komentarzach swoje przemyślenia, jakie polskie miasta są według was najciekawsze do życia, czy też najwygodniejsze do życia, a jeżeli chodzi o inne miasta, Europa przede wszystkim, ale nie tylko, to dajcie znać, o czym, co wy sądzicie, gdzie moglibyście się wybrać, czy ten Berlin rzeczywiście jest taki tłoczny, czy w tej Lizbonie rzeczywiście może być tyle problemów, które mogłyby was zniechęcać do przeprowadzki, no i dlaczego oczywiście Poznań jest najlepszy.
Bo ma te portugalskie ciastka, to masz trochę takiej Lizbony.
A, widzisz, to prawda, te wasze portugalskie...
Ale dobre są te portugalskie ciasteczka.
Tak, ale ja ostatnio byłem w Warszawie i zaraz potem przyjechałem do was do Poznania i byłem w portugalskiej kawiarni tam i byłem w portugalskiej kawiarni u was w Poznaniu, no to Poznań wygrywa. Te pastele de nata w Warszawie były bez smaku, pastele de nata u was w Poznaniu były bardzo, bardzo smaczne, także tutaj piąteczka Kaz.
Żółwik.
Żółwik poznański.
O właśnie, to jest warte wspomnienia. Byliśmy na rynku w Poznaniu i nagle naszym oczom ukazał się stragan, gdzie pan sprzedawał kozły, jakieś badziewne magnesy i żółwie ninja jako maskotki.
Tak jest.
To był dla mnie kosmos, bo ja myślałem, że dzisiaj, no nie widziałem, mówiłem prezesowi, że kurde, co idę do jakiegoś zabawkarskiego sklepu, z jakiegoś powodu, bo na przykład jakiś prezent kupuję dla kogoś.
Przepraszam, czy są żółwie ninja?
No. I sobie szukam, tak patrzę, czy są jakieś nowe żółwie, czy to jest dzisiaj
a
popularne.
A może chociaż strój?
No właśnie. No i ostatnio nie widziałem, tak może z 8 lat temu, ale tak to nie. No i tutaj patrzymy, kurczę, maskotki żółwi ninja i prez mojemu synowi sprezentował taką
tak,
maskotkę.
Młody dostał maskotkę Donatello i w ogóle, Kaz, wjechałeś z tą anegdotką idealnie, bo drugie i ostatnie pytanie, które przeczytamy dzisiaj na nagraniu od naszych mecenasów sztuki brzmi, panowie, i to jest pytanie zarówno do Kaza, jak i do Kaskada, czy zamierzacie, jeśli w ogóle zamierzacie, to jak zamierzacie w późniejszych latach wprowadzać swoje pociechy w świat gier? I myślę, że zaczniemy od Kaskada, bo Kaskad jest trochę dłużej.
Trochę bliżej już.
Ale już zaczął.
No wiesz, nie, jeszcze nie zacząłem. Jakby tam do 6 roku życia czekam, jednak uważam, że nie powinno się tego przyspieszać.
A nie sądzisz, że przez to, że czekasz do 6 roku życia, to już będziesz na przegranej pozycji? W sensie, że już mała odkryje ten świat komóreczkowy? Na przykład? Nie ma takiego ryzyka?
No nie, żeby grać to nie, no bo musi dostać to ode mnie, więc nie
dostanie. Tutaj koleżanka będzie na placu zabaw z telefonikiem i jazda.
Nie, dzieci raczej filmiki sobie puszczają albo muzykę, więc gry okay. Nie są aż tak ogrywane jeszcze tak wcześnie, no ale no jakby schować się przed tym nie da, no przecież wszyscy wiemy, że gry wideo są najfajniejszym hobby i tutaj trzeba tylko pilnować, żeby szło dobrze, no bo nie wpaść w gry wideo, ja nie wiem w ogóle jak to ludzie robią z naszych pokoleń, co w ogóle nie grają i tak dalej, jak oni się uchowali, że nigdy na fajną grę nie trafili, to jest skandaliczne. Dla mnie.
Błędne myślenie wydaje mi się, bo jak ja porównuję, znaczy patrzę sobie na swoich znajomych, to w zasadzie naprawdę trudno mi teraz wskazać dziewczyny, które grają. Są takie, ale jest ich niewiele.
No tak, no ja dokładnie o tym mówię. Jak to jest, że ludzi to ominęło, jak wszyscy
no tak, ale chłopacy
w tym samym czasie.
No tak, no FIFA chyba nikogo nie ominęła, jeżeli chodzi o mężczyzn i naprawdę nie znam teraz, trudno mi było wskazać kogokolwiek w naszym wieku lub młodszego, kogo znam, kto by nie kojarzył jakiejkolwiek gry wideo, czy konsoli, czy właśnie FIFA.
Ale nie mówię, że kojarzył, tylko że lubi to. No, że, no tak, wiem, no, tak dobra, jak sobie no, odpali film, czy płytę, no tak, to, tak. To nie wpada na pomysł, zagram sobie w grę. No, no,
ale u kobiet tak żyją, to nie jest oczywiste. U kobiet to nie jest oczywiste.
Jest to dla mnie absurdalnie, irracjonalnie niezrozumiałe, jak się można pozbawiać czegoś tak fajnego, tak ciekawego i tak naprawdę no.
Ale wiesz co, jednak według mnie to jest jedna kategoria, która to wszystko może niweczyć. Znaczy nie kategoria, tylko jedna rzecz, która powoduje, że jednak nie wszyscy. Wydaje mi się, że ta bariera taka związana z obsługą tej gry, czyli sterowanie na padzie. Na przykład no dobrze, moja żona no to nie radzi sobie dobrze z obsługą pada i nie wyobrażam sobie jej grającej w jakąś grę jakkolwiek zręcznościową. To nawet nie mam na myśli jakiejś trudnej platformówki.
No ale mogą być wolniejsze gry ewentualnie.
Jedyna narracja
dobrze
taka,
wiesz, że jak raz się nauczysz, to już całe życie umiesz grać w gry.
No tak, ale dla wielu jest to po prostu nie do przeskoczenia, bo nie potrafią tego na początku.
Nie rozumiem
jednak
tego
wymagają
cały czas.
Bardzo często.
Nikt mi tego nie wyjaśni.
Ale no,
nie da się tego wyjaśnić.
Gry wymagają często
pilot
bardzo...
do telewizora umiesz obsłużyć, a tego
ale
nie
umiesz. Ale nie zawsze, nie każdy umie obsłużyć. W całości pilot do telewizora. Natomiast...
Nie no, ale jakby nie chcę w to głębiej wchodzić, po prostu ja tego nie
ale
rozumiem.
Ja uważam, że tak jest. To. Że jest zbyt skomplikowana klawiszologia w wielu tytułach. Co ciekawe, tylko te starsze tytuły właśnie mają prostą klawiszologię. Ale ta obecna jest skomplikowana, więc uważam, że to może być bariera. No dobra, ale właśnie jak tę swoją córkę będziesz wprowadzać? Myślałeś o tym,
no,
czy nie?
No... Tak, no ja mam, wiesz co, mam kupionych na zapas, bo ja skupuję Nintendo DS-y, po prostu przygotuję przez handheldy. Wiadomo, że świat Nintendo jest najciekawszy do tego, najlepszy, no bo Princess Peach, będzie Mario, Donkey Kong, no super są te postaci. Myślę, że te dwa ekrany z ekranem dotykowym, stylusy, te wszystkie rzeczy ruchowe, no wiesz, no ja też mam w domu magazyn tego, to ja nie jestem zwykłym użytkownikiem, więc...
Ale tak, ale tutaj bardzo łatwo to powiązać, bo są, no te franchise'y są popularne, więc je łatwo spotkać w sklepach z zabawkami, czy łatwo teraz w kinie zobaczyć będzie, pewnie po tym filmie z Mario będzie tego więcej.
No ale co by nie było, na pewno przez jakiś handheld pierwszy, nie? Żeby była mała konsolka taka wydzielana na godzinkę tam, wiesz, i do zabawy i na pewno przy tytułach Nintendo, no bo one są, nie mają takiego obłożenia właśnie w sterowaniu, są zrozumiałe, przyjazne. No i dalej pójdzie, no to już trudno będzie kontrolować, ale przynajmniej żeby ten wstęp był w miarę pod kontrolą.
Ale też powiedz to, bo to jest też ważne, bo my mamy wśród naszych znajomych, pozdrawiam Marcina i Pawła, właśnie osoby, które już mają, to są osoby, nasi znajomi, zresztą Marcina możecie kojarzyć z Lewokado, którzy mają starsze dzieci niż my i oni już wprowadzili te swoje dzieci w świat gamingu.
No i to jest taki przykład. No,
a i właśnie i Nintendo
Paweł
się
trzyma ma trochę
mocno.
Młodsze jeszcze, ale u Marcina no to widać, że to wszystko idzie równo, że to nie ma różnicy, czy to...
No tak,
czyta
ale
książkę, komiks, gra w grę, czy czyta film, no
tak,
wszystko
ale
jest
też to Nintendo
naturalne.
Się trzyma. I to jest też istotne. Ja też uważam, że w ogóle Nintendo jest taką wdzięczną firmą do wprowadzania. Natomiast wydaje mi się, że dużo też zależy od tego, na jakim etapie coś dana osoba pozna. Nie wiem, jak będę wprowadzał swojego syna w gry, ale chciałbym, żeby poznał też klasyczne gry, dla mnie klasyczne, czyli powiedzmy od świata 8 bitów. I wydaje mi się, że dlatego nie może się zachłysnąć na początku jakąś super, hiper grafiką, a później absolutnie nie będzie chciał wracać do tych klasyków. Że
no to chyba zależy.
Powinniśmy
wiesz,
chyba, no nie, tak mi się wydaje, powinniśmy zaczynać...
Wiele dzieciaków jednak, mimo tego, że zaczynało granie ze współczesnymi tytułami, sięga po te starsze gry i lubi
być grać. Być może, chociaż ja na przykład mam, powiedzmy, taką samą granicę, że ja pamiętam czasy od 8 bitów i dla mnie granie na przykład na Pegasusie nie było większym problemem, chociaż dzisiaj pewnie w dużą część tych gier bym nie zagrał, ale są tytuły, w które dalej pogrywam, na przykład w Kontrę. Natomiast już sięganie do jakichś czasów wcześniejszych, przed NES-em, to jest dla mnie kosmos. I nie wyobrażam sobie na przykład dzisiaj odświeżać tytułów, no nie wiem, z jakiegoś ZX Spectrum, czy z Atari jakiegoś pierwszego, z pierwszych tych konsol. No, nie wyobrażam sobie tego, po prostu jak widzę, jak wyglądają te gry, jak one działają mechanicznie, to nie mam ochoty.
No i teraz jest dużo tytułów do kooperacji, ale... więc też będzie łatwiej.
No tak, tak, ale jakby ja nie miałem styczności z tymi grami wcześniej, w dzieciństwie, nie miałem po prostu i dlatego może jakby, gdybym miał, to może bym się nimi dalej interesował i chętnie bym w takie coś popykał. Dlatego wydaje mi się, że trzeba przedstawiać te tytuły też swoim pociechom, jeżeli chcemy, żeby doceniły je w przyszłości, bo będą miały po prostu o to łatwiej. Wyobraź sobie na przykład dzisiaj press, bo to jest takie też według mnie taki próg bólu. Wyobraź sobie dzisiaj włączyć kontrę dziecku, które do tej pory grało na telefonach, grało we współczesne gry. I tu mi nie chodzi o grafikę nawet, bo mogliby te kontrę zrobić w grafice ultra, nie wiem, 3D. Chodzi mi o to, o skalę wyzwania w tej grze. W kontrze dwa życia i bye bye.
Nie, no ja rozumiem.
I jeżeli dziecko, według mnie, no nie wiem, może się mylę, które już ma doświadczenia z grami, gdzie jest cały czas checkpoint, co chwila jest... co chwila masz, co poziom możesz sobie zapisywać, na przykład stan gry, no to dla niego wejście nagle w świat gier 8-bitowych, czy 16-bitowych, czy 32-bitowych będzie nie do przeskoczenia, bo on już nie będzie w stanie zagrać w ten sposób, będzie tylko pytał, kiedy checkpoint, gdzie safe i do widzenia.
No, ja w ogóle się dziwię, że wchodzimy w takie szczegóły i Kaz, tutaj zacząłeś w ogóle od padów.
Znaczy ja sądzę, że będę... Kontroli. Nie, ale to było w zupełnie takiej dygresji. Ja sądzę po prostu, że będę starał się pokazywać różne, a mam możliwości do tego, nawet na oryginalnych sprzętach, pokazywać, jak te gry wyglądały i postarać się, no nie wiem, rzucić tego pada, czy podać tego pada małemu, żeby spróbował sobie pograć. Najczęściej właśnie w takie arcade'ówki, które są początkowo proste i łatwe w obsłudze, może im mu się spodobają. Jeżeli tak, to spróbujemy czegoś głębszego. No, tak mi się to wydaje.
Ja jestem,
to będzie przebiegać.
Ja jestem zdziwiony, że żaden z was w ogóle nie wspomniał o grach planszowych. Jakby ale to, od razu
ja myślałem, że chodzi o gry wideo.
A... No bo wiesz, no pytanie było o gry i oczywiście, że z grubsza zakładamy, że mówimy o grach wideo, zresztą rozgrywka
ale świat planszówek, my w planszówki już gramy, więc tutaj...
Tak, właśnie, ale świat planszówek to jest taki oczywisty, że chyba każdy prędzej czy później, to nawet wydaje mi się, że nawet częściej zdziwiłbym się, gdyby ktoś miał do czynienia z planszówkami, ktokolwiek w Polsce kiedyś. I to jest świat, który jest bardzo łatwy do wkroczenia w niego, jeżeli chodzi o na przykład imprezowe planszówki. I wydaje mi się, że tu w ogóle nie wymaga on jakiejkolwiek indoktrynacji z naszej strony. I tak prędzej czy później wejdą nasze dzieci w świat planszówek, chyba że nagle się tak czasy zmienią, że to przestanie być popularne, ale nie wydaje mi się. Nie mówię tu o jakichś fabularnych grach, które trwają po 3-4 godziny, tylko mówię o najprostszych planszówkach. Więc akurat w ogóle bym się nie zastanawiał nad indoktrynacją, jeżeli chodzi o planszówki, bo to rozumiem. Naturalnie przyjdzie. Tak mi się wydaje.
Ciekawe, że mówisz o indoktrynacji, bo jak byłem u was w weekend, to rozmawiałem z twoim synkiem, który co prawda jeszcze nie rozumie, ale jeżeli chodzi o przekaz podkrokowy...
W wieku 5 miesięcy już wiedział, kiedy się pośmiać.
Tak, wiedział, kiedy się pośmiać, oczywiście, no, ale przekaz podprogowy był taki, że mówiłem, że jak będziesz starszy, to będziesz grał z wujkiem na pececie w Duma, prawda? I jak będziesz starszy, to ci o tym Dumie opowiem, także drodzy słuchacze, nie martwcie się, to nie będzie tylko Nintendo, już ja zadbam o to, żeby młody chociaż no znał troszeczkę te boomer shootery.
I Władysław się uśmiał wtedy, jak usłyszał.
Się ucieszył, a nie uśmiał, zresztą cieszył się bardzo często, jak wujka widział, co mnie oczywiście radowało. W ogóle wszystko fajnie, pięknie, kochani, ale ten Doom gdzieś tam musi się znaleźć, wiadomo. Słuchajcie, jeszcze taki temat na koniec. Byliśmy sobie z rodziną Piotra w restauracji azjatyckiej. Tak jak już wiecie, Piotr kocha jedzenie azjatyckie. Była to malutka japońska knajpka. Poza indyjskim, pamiętajcie.
Tymi, których nie znam, bo może jakieś są, które by mi nie odpowiadały.
Czyli jakby coś, będziecie chcieli kiedyś postawić Piotrowi obiad, to bez indyjskiej kuchni i pytajcie się go, czy zna, czy nie zna, bo jak nie zna, to może mu nie smakować. I wiem też, że mimo wszystko lubi mielone i schabowe, prawda Piotrek?
No schabowe nie, polskie schabowe nie.
A jakie są niepolskie schabowe?
No mówiłem ci właśnie o tym, jak było curry rajsu. no to tamten schabowy jakoś ten japoński jeszcze jest akceptowalny.
Okej, jest akceptowalny. Dobrze. No i byliśmy sobie w tej małej japońskiej knajpce, która była tak malutka, że w zasadzie za ladą już jest kuchnia, przez co niestety wszystkie nasze ubrania waliły smażeniem przez 2 dni. Ja dzisiaj, Piotrze, w ogóle cały dzień kurtkę wietrzyłem na balkonie, żeby w ogóle tego zapachu się pozbyć.
No, moja kurtka chyba jeszcze go ma trochę.
Tak, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że jeszcze w dzisiejszych czasach są takie knajpy, chociaż z drugiej strony jak pojedzie się do Azji, to tam wszędzie tak się wali tym jedzeniem, tłuszcz kapie wszystko śmierdzi olejem, jakoś nikt nie narzeka. No ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że...
Tak, ale to jest jakby taka knajpa też jakby stylizowana, powiedzmy, tak, na japońską knajpę, przynajmniej taką, jaką ja widzę na filmach czasem, więc no może o to też chodziło.
No może, ale właśnie mówię, że wiesz, gdzieś tam w Azji to wszystko, ja pamiętam jak byłem kiedyś w Wietnamie, to jedliśmy takie barbecue, grill koreański, czy tam jakikolwiek wietnamski w tym wypadku, gdzie po prostu mieliśmy na stole grilla, no tak, siedzieliśmy w zamkniętym pomieszczeniu, prawda, przynoszono nam mięsko, boczek i
tak,
nie tylko.
Tak, róbcie sobie sami. No.
Róbcie sobie sami i to tak chlapało, że byliśmy cali w tym tłuszczu i do tego przesiąknięci tym smrodem. Natomiast ostatnio byłem z ekipą znajomych, serdecznie pozdrawiam zresztą, bo chociażby Marcina, który słucha nas i Martę, która też nas słucha i byliśmy sobie na spotkaniu w 4 osoby w koreańskim barbecue w Warszawie, gdzie byłem przekonany, że będzie dokładnie tak samo. Tymczasem oczywiście ten grill jest w stole, ale nad nim jest ten taki wyciąg, pochłaniacz, nazwijmy go. Wszystko się pięknie tam grilluje, czy też smaży, a jednocześnie nic nie chlapie i w ogóle nic nie śmierdzi. Wyszliśmy stamtąd, słuchaj, i nie było nawet śladu po nas, że byliśmy w takim miejscu. A tymczasem ta japońska knajpka w Poznaniu faktycznie smród przez kolejne 2 dni przesiąknięty, wiesz, do molekuł naszych ubrań. Nie, żebym narzekał, bo jedzenie było przepyszne i była przepiękna pani Japonka z pięknym uśmiechem, ale teraz do tej pani Japonki, Kaz, bo to jest ciekawe, o tym też rozmawialiśmy, jestem ciekawy zdania Kaskada. Otóż nikt w tej knajpie nie mówił po polsku. I jak żona Piotra zapytała się o coś po polsku, to pani odpowiedziała po angielsku, że ona niestety po polsku nie mówi. No i my sobie oczywiście radzimy bez problemu, więc zostaliśmy obsłużeni, zamówiliśmy to, co chcieliśmy, było bardzo sympatyczne, jedzenie było pyszne. Ale na przykład moja mama nie byłaby w stanie już się dogadać w tej knajpie. Oczywiście menu było po polsku, więc to jakoś ratuje sytuację, ale co wy uważacie? Znaczy troszeczkę wiem, co uważa Kaz już, ale chciałem zadać to pytanie na nagraniu, więc zacznijmy od Kaskada. Co ty uważasz o takiej obsłudze? Czy nie powinno być jednak tak, że w knajpie, w lokalu w Polsce, gdzie klienci przede wszystkim są polskojęzyczni, nie powinno być kogoś, kto jednak obsługuje cię w języku polskim? Jak ty uważasz?
Myślę, że jeżeli jest informacja na wejściu, że tak jest, no to po prostu powinno być to jasno wiadomo, zanim wejdziesz i dla mnie nie ma problemu wtedy.
Okej, bo szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żebym widział takową informację.
Ja też, właśnie pierwszy raz, znaczy w sumie to nie jest zły pomysł.
Gdyby to było jasno powiedziane, że przepraszamy, nie dogadasz się z nami po polsku, ale mamy polskie menu, jeżeli chcesz pokazać, to według mnie wszystko okej. Ale ty też... jak już ktoś tam wejdzie, no to zawsze przez jakieś translatory, migi i to menu da się pewnie dogadać, chociaż nie jest to wtedy komfortowe. No ale tak, no, myślę, że informacja na wejściu jest najuczciwsza przed wejściem.
No to znaczy, właśnie to mnie zaskoczyło trochę, jak ty, Grzesiu, stwierdziłeś, że jakby nie spotkałeś się w tym Gdańsku, z tym w Gdańsku, żeby właśnie w lokalu nie było osoby mówiącej po polsku, a mi się wydaje, że ja w Poznaniu widziałem to 3-4 razy. I między innymi też byliśmy w drugiej knajpce, gdzie też też musieliśmy poradzić sobie po angielsku, mimo że tam już Polki chyba, czy Polka
jedna pani
była
Polką, mówiła
ale
po
to nie jest norma w tym miejscu. Tam też ja pierwszy raz się spotkałem w ogóle, że była Polka, więc już wcześniej wiedziałem, że tam trzeba będzie mówić po angielsku. I kurczę, dobry pomysł ma Arek, jak to rozwiązać, ale jednak mimo wszystko, no nie wiem, dla mnie to jest trochę słabe, że jakby to jest ograniczanie się na pewnego klienta. Nie jest to chyba takie dobre. No jednak jesteśmy w naszym kraju, to każdy z nas nie ma obowiązku mówienia po angielsku. Zresztą to nie jest na przykład restauracja angielska przeznaczona dla rodowitych Anglików, tylko to jest restauracja japońska czy restauracja meksykańska, bo z tymi akurat się spotkaliśmy. Więc dlaczego ktoś musi znać angielski, żeby się móc dogadać u siebie we własnym kraju w knajpie? No nie wiem, ja uważam, że jednak nie wiem, jak to w ogóle regulować. Sądzę, że tego się nie da regulować i nie wiem, czy to by było dobre, ale tak uważam, że powinna być osoba, jakbym ja pewnie tworzył taką knajpę, to zawsze bym na to zwracał uwagę, żeby była jakaś osoba, która rzeczywiście po polsku mówi, bo nie każdy jest w stanie sobie poradzić, a też wiecie, że po prostu niektórzy się wstydzą i po prostu nie pójdą do takiej knajpy, oczywiście, bo będą się bali, że sobie nie poradzą z angielskim albo wyjdą na głupka. No nie wiem, to nie wiem, czy to jest jakby...
No ale to jest problem bardziej tych właścicieli niż klientów.
No nie, więc... no, ale to jest też problem klientów, bo wiesz, że jest fajne jedzenie. Wyczytałeś o tym na Facebooku, czy wyczytałeś gdziekolwiek. No i chcesz tam zjeść, a nagle się okazuje, że jest bariera językowa.
No i świat się zawali po prostu, że nie pójdę zjeść ryżu z kurczakiem. To jest spokój.
To jest tak, jak ja mówiłem prezowi, że to nie jest jakiś poważny problem dla mnie, czy nie jest to najpoważniejszy problem. Są inne, dużo gorsze problemy, jeżeli chodzi o restaurację. Natomiast jednak mimo wszystko, no to jest trochę
jest to nie jest to idealne ani wygodne, ale no jakby nie widzę też problemu.
Czy wiesz, bo dla nas to nie jest problem, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, my funkcjonujemy już w świecie.
Ale wiesz co, jeszcze tylko przerwę, wiesz czego to prez też wynika, że jednak Polska stała się bogatszym, bardziej atrakcyjnym dla obcokrajowców krajem,
tak.
Więc tych obcokrajowców jest tutaj więcej i oni też chcą pracować. No tak, no ale z drugiej strony też się mówi, że jak już mieszkasz w tym kraju, nie wiadomo, czy to są ludzie, którzy tutaj mieszkają na stałe, to jednak też warto się nauczyć tego języka, a tutaj było na zasadzie nic, nie?
Mm. Może jak za rok tam pójdziesz, to już porozmawiasz.
Możliwe. No, a tak samo przecież mamy całą masę naszych rodaków mieszkających za granicą, którzy potrafią żyć gdzieś 15 albo 20
lat. To ja przy okazji polecę, bo jak ktoś by był w Poznaniu, w pobliżu starego browaru naprzeciwko jest taki obskurny kebab i bardzo go polecam. Tam chodźcie, tam jest z Bangladeszu pan Maharadża i robi rewelacyjny sos do kebsa i tylko tam trzeba jeść kebsa, z Maharadżą sobie można porozmawiać, bo on już w Polsce jest tyle, że zna trochę słów i to jest też fajny dowód na to. A jak się popatrzy na jego pracowników, to widać, że wszyscy z Bangladeszu dał im szansę, oni nie bardzo ogarniają, ale...
Ale
trzeba tam wpadać.
To dla mnie na przykład jedna taka polecajka też na szybko, właśnie też z tych knajp, w których byliśmy z prezem i właśnie tam, gdzie była osoba mówiąca po polsku, ale to nie jest norma, czyli Taco Jesus, czy Taco Jezus, jakbyśmy to powiedzieli, powiedzmy naszym sposobem. I moim zdaniem to jest taki inny, chyba najbardziej autentyczny Meksyk, jaki knajpa meksykańska, jaką można znaleźć w Poznaniu. Jednak wszystkie te inne są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. A tutaj jednak faktycznie prawdziwi ludzie, znaczy ludzie z Meksyku tutaj gotują często. Wiele razy tam widziałem. I jest to moim zdaniem inny Meksyk niż ten dostępny w każdej innej knajpie, a jadłem w wielu knajpach meksykańskich, nie tylko w Poznaniu.
Więc no, ale tych polecajek poznańskich znowu dzisiaj trochę mamy. Dobrze powiedziałem na samym początku, że Poznań kontratakuje. Tutaj lokalny patriotyzm się załączył. Szkoda, że Taco Jesus nie zapłaci nam za reklamę. Musimy kiedyś zacząć myśleć o tym, żeby rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi, chociażby jak...
Robić wlepki na szybach, tak, że rozgrywka
tu była, albo rozgrywka poleca. I też tak samo przecież na ostatnim odcinku rozgrywki tyle mówiliśmy o ciastkach Belwita. I złamanej złotówki z tego nie zobaczymy, więc
dokładnie.
Ten biznesplan trzeba zacząć jakoś wprowadzać.
Ale nie wiem, czy to była reklama, jeżeli to była twoja kara.
To nie, to raczej nie była reklama, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie chcą zbyt dużej ilości kalorii przyjmować, ale nieistotne, słuchajcie, ja mam na koniec tylko taką informację w sumie dla słuchaczy i dla was też nagrywających, bo jakiś czas temu, kiedy postanowiłem wznowić grube rozmowy, no to już było ze 2 lata temu, jak nie więcej, namówiłem Deusza, żeby ze mną nagrywał, no i zamówiłem tę okładkę, którą teraz też widzicie zresztą, na której widnieje Deusz i ja. No i tak zastanawiam się, co z tym fantem zrobić, bo Deusz nie zawsze ma czas. Te grube rozmowy powstają rzadko niestety przez to. Jesteśmy zajęci oczywiście obaj, ale Deusz bardziej. No i jakby chciałbym ten podcast Grube Rozmowy jednak częściej nagrywać. Mam parę fajnych pomysłów, chciałbym zaprosić kilku gości. I tak się zastanawiam, i tak nawet do was dwóch to tutaj mam pytanie, czy wy sądzicie, panowie, że czy ta okładka może zostać tak, jak jest, to jest tylko taki symbol w sumie dwóch gości gadających do mikrofonów i jakieś te ikonki dookoła, czy może powinniśmy pomyśleć o jakiejś nowej okładce, takiej niebinarnej, uniwersalnej, na której nie będzie widać gości, bo wiecie, nie, za każdym razem, gdybym chciał teraz przerabiać okładkę, żeby było widać facjaty gości, no to musiałbym być grafikiem komputerowym albo bardzo dobrze rysować, a nie potrafię ani jednego, ani drugiego.
A ty tylko jesteś artystą słowa.
Artystą słowa, dziękuję, pięknie to powiedziałeś. Bo w ogóle a propos tej 40 i tych zmian i tego zastanawiania się na temat właśnie tego, co mógłbym robić dalej w takim kierunku artystycznym, jak mógłbym się rozwijać, to na razie, ponieważ ja jestem osobą, która uważa, że metoda małych kroków działa i trzeba wszystkie zmiany wprowadzać powolutku, ale z sensem, to takim właśnie kolejnym rozwojem artystycznym czegoś, co już znam i w czym dobrze się czuję, to właśnie będzie rozwój tych grubych rozmów. Ja bym chciał troszeczkę rozruszać ten nasz program, zapraszać częściej, nagrywać częściej, zapraszać różnych gości, pogadać z nimi, tak jak kiedyś z Kuldanem dawno temu zapraszaliśmy gości, którzy opowiadali o swojej pracy, o swoim życiu i to było bardzo ciekawe dla mnie, ale też dla słuchaczy. I chciałbym do tego formatu częściej wracać, nie? Czyli takie nasze pogawędki jak dzisiejsze są oczywiście świetne i to też będzie, ale chciałbym też zaprosić na przykład właśnie jakiegoś muzyka, reżysera i pogadać sobie z tym kimś o jego pracy, życiu i nie tylko. No i ta okładka nasza, którą wykorzystujemy w tej chwili, to chyba nie do końca będzie
muzyka
pasować.
Już masz. Parę rzeczy na gitarce udało mi się odegrać kiedyś w życiu.
Kaskad jest reżyserem. Kaskad jest reżyserem swojego kanału na YouTube.
Ja już montuję, tak. Właśnie? Jestem montażystą.
No czyli jednak. Ale,
nie,
jednak,
no, czy, ale powiem, wracając do tego, mógłbyś zrobić, wiesz, coś, co jest maskotką, po prostu wrzucić jakiś postać, która będzie symbolem.
Symbolem grubych
rozmów. Ani to nie będziesz ty, ani... Wiesz, kapitan gruba rozmowa, nie? Coś takiego.
Coś takiego. Także trzeba pomyśleć. Chętnie oczywiście też posłuchamy, czy też poczytamy waszych sugestii w komentarzach, czy to na naszej stronie pod odcinkiem, czy na social media.
Cartman by pasował najbardziej, ale prawa autorskie cię zjedzą.
Średnio, żeby to był Cartman, ale fakt, coś tam można pomyśleć. To nie jest oczywiście nic pilnego, ja uważam, że jak zostanie ta okładka, która jest w tej chwili, to też nic się nie stanie, ale pomyślimy, zobaczymy. Ja też mam jeszcze jeden pomysł, ale nie chcę o nim mówić na antenie.
No jak to nie chcesz? No już
nie,
wystąpić
film. Nie chcę mówić o nim na antenie, nie wiem jak to zrobić, ale chciałbym takiego jednego człowieka uczcić, który ze mną założył grube rozmowy i może z niego zrobić maskotkę tej okładki i tego programu, jakbyśmy nazwali Grube Rozmowy, że to jest taki program, Boże, zawsze publicystyczny, program
publiczno-rozrywkowy.
Tak jest, moi drodzy.
To może z ciekawych rzeczy na koniec warto powiedzieć, co ostatnio czytamy i czego słuchamy, zanim się rozejdziemy, bo to zawsze jest ciekawe.
I swoją drogą mecenasi o to pytali nawet. Nie, przepraszam, oni chyba pytali o to, co my gramy, czy co oglądamy. No nieważne, to jest dobre pytanie. Arku.
Ja może szybko. Tak, jeżeli chodzi o czytanie, to nie będę polecał książki, bo akurat żadnej w tym momencie nie czytam, ale czytam bardzo dużo mang, jednak przychodzą mi regularnie. Parę serii, które czytam od dawna, czyli na przykład Kapitan Tsubasa. Teraz zaczęła wychodzić Sailor Moon w nowej wersji, więc też przeczytałem. Ale z takich nowszych rzeczy to pojawiło się w Polsce właśnie wydanie mangi Claymore. I Claymore jest przez wielu uważany za mangę dorównującą, czy zbliżoną do Berserka. A ja Berserka kocham po prostu. To jest moja naprawdę ulubiona manga. Ulubione anime. To jest po prostu coś... I w ogóle to jest chyba ulubiony twór z fantastyki dla mnie. Berserk. Więc z chęcią sięgnąłem. Muszę przyznać, że jednak to nie jest Berserk. Niestety.
Ale to jest starsze chyba jeszcze.
Nie, to nie jest starsze. Młodsze. To jest chyba z lat 2000 czy końcówki 90. To jest seria zamknięta. U nas została wydana tak dosyć nieprzystępnie. Ładnie, ale nieprzystępnie, bo w wersji 3 w jednym i gdzie każdy tom kosztuje po około 100 zł, czyli naprawdę dużo, a tutaj jednak jeżeli chodzi o JPF, to trudno o jakieś większe obniżki. Więc tyle trzeba wydać i też pamiętajcie, że jeżeli chcecie twardą oprawę, to one są tylko w preorderach wydawnictwa, tak, macie miękką z obwolutą. Natomiast no jest to fajna historia, póki co. Historia walki z demonami, w której ludzie walczą z nimi poprzez półdemony. I tymi półdemonami mogą być tylko kobiety, bo tylko one są w stanie przetrwać jakby taką symbiozę między, czy współistnienie wewnątrz jednego ciała demona i człowieka. Ma to swoje oczywiście konsekwencje, które odkryjecie w mandze. Nie jest ta manga jednak tak świetnie, tak wspaniale, tak szczegółowo narysowana jak Berserk. Ona jest dosyć prosta, to już mnie trochę zdziwiło. No ale jest dosyć ciężka gatunkowo. To jest raczej dark fantasy, co bardzo cenię. Jest ok, zobaczymy co będzie dalej, póki co jestem na tak, ale niestety to nie jest poziom Berserka, a szczerze na to liczyłem. A z kolei jeżeli chodzi o muzykę, no to trudno by mi było powiedzieć, słyszałem właśnie, że wyszła nowa płyta Tomka Makowieckiego, a ta poprzednia płyta Tomka Makowieckiego sprzed, o Jezu, 12 lat, 10 lat strasznie mi się podobała. To była
ale mnie zaskoczyłeś, Tomek Makowiecki, to się nie spodziewałem.
No tak, ale słyszeć. Tutaj już mnie żona nawołuje do zakończenia. Natomiast to była taka płyta z klimatem z lat 80. z syntezatorami. Jedna z niewielu, które w takim gatunku wtedy, wydaje mi się, że wychodziły, jeżeli chodzi o Polskę, i naprawdę świetnie to wyszła. Ja jestem fanem. Nie wiem, czy ta nowa, bo nie wiem, czy ta nowa jest w tym klimacie. Muszę to sprawdzić. Natomiast chętnie posłucham i chętnie ocenię. I to tyle.
Dobrze, dzięki Kas. Poczekaj jeszcze sekundę, bo już zawijamy do brzegu. To ja powiem tylko szybciutko, że ja słucham obecnie kolejnej księgi Herezji Horusa, księgi szóstej, Descent of Angels. Ja nie wiem, jaki jest polski tytuł, bo ja słucham tylko po angielsku. To jest książka autorstwa Michela Scanlona i mówię o tym dlatego, że jakby z jednej strony ja dzięki tym książkom Herezji Horusa wsiąkam w świat Warhammera 40 000, jednocześnie zamierzam bawić się w figurki, w bitewniaki i tak dalej. Podoba mi się to, że to jest takie mroczne science fiction, które może nie jest jakoś super oryginalne, ale jednak jest ciekawe. Ta cała saga jest bardzo rozbudowana i przemyślana, ale ja też słucham tego dlatego, że językowo te książki stoją na bardzo wysokim poziomie i ja jestem w szoku, jak dużo słów na przykład, czy też synonimów słów, które ja znam, używa się w tych książkach, a ja ich nie znam i dzięki temu mogę po prostu rozbudowywać swoje słownictwo, co w mojej pracy w dokumentacji technicznej chociażby jest dosyć przydatne, no i dlatego polecam wszystkim audiobooki po angielsku, żeby ten język rozwijać i szlifować. A jeżeli macie ochotę na coś lżejszego, to ja wam polecam bardzo serię Jacka Reachera, która jest absolutnie daleko od wybitnej literatury, ale czyta się lekko, szybko i przyjemnie. Ja obecnie czytam po polsku z kolei już w wersji książkowej, papierowej. Historię o Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa, która nazywa się Jutro może cię nie być. I to jest druga książka z serii Jack Reacher, którą mam w rękach i którą po prostu czyta się lekko i przyjemnie, więc do pociągu, do autobusu, na luźny wieczór polecam wam bardzo serdecznie. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o polecajki Grzesia. To Kaskad, podziel się z nami.
No dobrze, no to u mnie... Z książek akurat dokańczam Król w żółci. Jest to książka Roberta Chambersa, czyli gościa, który trochę wyprzedził Lovecrafta w klimacie lovecraftowym. Jest uważany za kogoś, kto był chwilę szybciej. Oni tam, między nimi jest mała różnica lat, ale bardzo to czuć. To są świetne opowiadania z końcówki XIX wieku. strasznie polecam, jeżeli ktoś lubi magię wprowadzaną do życia normalnych ludzi i magiczne przedmioty, które mają upiorny i demoniczny charakter potem. Świetnie się to czyta, w ogóle takie wracanie do starych rzeczy ostatnio mi weszło, jeżeli chodzi o książki i na razie trafią cały czas dobrze. Są to rzeczy, w których jestem bardzo dobrze, miło zaskoczony tym, jak świetnie się przez nie brnie, jak się czyta. Jednak jest różnica między tymi starymi mistrzami a nowymi mistrzami i muszę powiedzieć, że starzy zaczynają wygrywać u mnie, bo te książki nie dość, że są ciekawe, to jeszcze pięknie napisane. Więc tutaj polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś jest lovecraftowy. No to...
A przypomnij nazwisko tego autora?
Chambers, Robert Chambers, Król w żółci. To są takie cztery opowiadania wydane razem. Zresztą żółty znak jest chyba w True Detective używany bardzo.
W ogóle King in Yellow jest w True Detective w pierwszym sezonie, nie? Te uniwersa...
No to jest stąd wzięte.
Tak, to uniwersum. Dlatego ja się pytałem o to nazwisko, bo nie do końca cię usłyszałem za pierwszym razem. I w ogóle Król w żółci jest tak z tym uniwersum Lovecrafta mocno połączony, nie? Też.
No i nie wiem, czy tam Lovecraft się inspirował, nie inspirował, ja nie wchodziłem jakby w to, jak autorzy żyli ze sobą i co kto od kogo wziął, bo w to nie jestem tak wkręcony, ale miło się zaskoczyłem na pewno tymi opowiadaniami i zrobiły duże wrażenie, tak, nie wiem, jakbyś Poe'a czytał, Poe'ego, nie wiem, jak zawsze po polsku to mówić.
Poe'ego.
No, a ze słuchania to u mnie Action Bronson, u mnie jest zawsze ten nowojorski raper, który jest strasznym wataszką i bardzo lubię jego historię.
I a propos
bitu.
Grubych rozmów, to był strasznym jest grubasem.
Spory. Jest ale... cały czas, on teraz reklamuje New Balance.
No właśnie, ja wiem, ale on w pewnym momencie biegiem. Strasznie mocno zrzucił, prawda? Zaczął ćwiczyć, pojawił się nawet w Men's Health chyba, był jakiś YouTube też, gdzie on ćwiczył i naprawdę wyglądał doskonale, a zobaczyłem
już to
reklamę tych New Balance'ów. No właśnie, i się chłopak zaczął cofać, to jest smutne, ja się teraz zastanawiam, czy jest sens, żebym ja zaczynał w ogóle dietę i treningi. W związku z czym, bo oczywiście kolejny temat przy 40 to jest, może wreszcie wziąłbym się za siebie, bo niestety, nie wiem czy wiecie, mężczyźni w okolicy 40 przed i po, to jest tam nie wiem ile jest dokładnie lat, czy rok, czy dwa, przed i po, są najbardziej narażeni na zawały serca. Także uważajcie na siebie, dbajcie o siebie, jedzcie zdrowo, ruszajcie się chociaż trochę, nawet tak spacerujcie, jak my ostatnio spacerowaliśmy sobie z Kazem. A my tymczasem, kochani, dziękujemy za kolejny odcinek Grubych Rozmów, okrągły 40 odcinek Grubych Rozmów. Ja obiecuję, że postaram się, żeby tych odcinków w tym roku było jak najwięcej i żeby były jak najciekawsze. Dziękuję ci, Kaskad, dziękuję, Kaz.
I... Dzięna.
Dziękuję.
I do następnego, moi drodzy.
Do usłyszenia.
Hejo.
Tam była połącz stereo, nie?
Przy eksporcie?
Powinieneś monopliki wysyłać.
Ja robię mono zawsze, no. No. Jest channels mono i ja mam ustawione
na mono.
Czekaj,
jeszcze raz.
Eksportujesz mono.
No nie, eksport, robię eksport jako MP3 i mam tryb kanałów. Połączone stereo, wymuś eksport do mono.
Weź mono.
To widocznie nagrywałeś już stereo zamiast w mono.
No nie, nagrywałem w mono.
To dziwna opcja. Ja w ogóle
dobra, ja tego nie zmieniam, bo tego chyba nigdy nie zmieniałem w takim razie. Nie bawię się, jeżeli nie...
To są twoje, że tak powiem, pierwsze kroki w podcastingu, więc masz tak. Prawo nie wiedzieć niektórych rzeczy.
Dokładnie.